będzie o tym, jak to łyżka miodu potrafi osłodzić pół litra wody. A tak naprawdę jak to pół godziny medytacji potrafi przemienić całe nasze życie, żeby zrealizować to wskazanie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, o którym mówiliśmy wczoraj i który jest esencją duchowości benedyktyńskiej i także esencją życia człowieka świeckiego. Zresztą jest coś pociągającego w tym wezwaniu, że ono przyciąga ludzi świeckich i tę konferencję chciałem rozpocząć w ogóle od takiego krótkiego fragmentu, który napisała bardzo znana osoba w Kościele współcześnie. Może ktoś o niej słyszał. Anna Świderkówna, profesor biblistyki, filolog klasyczny, która była też oblatką benedyktyńską. Chyba Tyńca, bo tu pewnie Lubinie na pewno nie, ale Tyńca. Zmarła 5 lat temu. I napisała taką krótką refleksję o tej właśnie zasadzie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. O tym aspekcie, że człowiek świecki może się w tym też odnaleźć. W życiu ucznia wielkiego patriarchy, czyli świętego Benedykta, nie ma bowiem niczego, co by mogło być wyjęte spod tego ogólnego prawa, czyli aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Nie ma rzeczy zbyt ziemskiej, zbyt małej, zbyt nieważnej. Cokolwiek czynimy, cokolwiek przeżywamy, czymkolwiek jesteśmy, cel jest zawsze jedyny. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Otóż ta właśnie cecha duchowości benedyktyńskiej sprawia, że może nią żyć w pełni każdy człowiek. Zawsze i wszędzie, także każdy świecki chrześcijanin, bez względu na swój zawód, rodzaj pracy, stopień zaabsorbowania codziennymi zajęciami czy stan rodzinny. Żeby być uczniem świętego Benedykta, potrzeba tylko jednego. Takiego ustawienia całego życia, aby Bóg był w nim w każdej chwili uwielbiony przez wszystko. Tylko jednego ustawienia całego życia. Ja jak przeczytałem ten tekst i z tym wyrażeniem się skonfrontowałem, no ustawić całe życie. Wielkie zadanie. Ale my mamy możliwość i to jest bardzo optymistyczne, że medytacja dostarcza nam takiej możliwości, żeby to życie ustawić. No bo ustawić to w jakiś sposób ukształtować, jakoś poprowadzić to życie, jakoś nim zarządzać duchowo. To słowo zarządzać, ono takie modne jest współcześnie. Zarządza się stresem, zarządza się zmianą, zarządza się procesem, zarządza się czasem. No to bądźmy na fali. Można zarządzać duchowością. Przerzucajmy te mosty. I to jest też paradoks, bo myślę, że każdy miał takie doświadczenie, że okej, podejmowałeś jakiś wysiłek duchowy, robiłeś jakieś postanowienia, a i tak to nie wychodziło. Albo myślałeś, że potoczy się to w taki sposób, a potoczyło się w inny sposób. I to życie duchowe, ono nie przebiega tak naprawdę zgodnie z jakimiś podręcznikami tam mistrzów życia duchowego, czy jakiejś teologii wewnętrznej. Ono nigdy nie jest liniowe. Zawsze się tam pojawiają jakieś zaskoczenia. Pan Bóg coś tak aranżuje, coś przemodeluje, że nagle odkrywasz nowe sensy zupełnie starych spraw. Wydawało ci się, że coś w przeszłości bardzo cię pociągało, było atrakcyjne. Dzisiaj patrzysz na to, no nie w ogóle, jak mogłem w tym tkwić. I ten Pan Bóg walczy o nas poprzez te różne drogi. Ale mimo tego jesteśmy wezwani do tego, żeby ustawiać nasze życie chociażby w tej perspektywie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Bo ja pozwoliłem sobie powiedzieć, użyć tego słowa zarządzać duchowością. Ale robię to świadomie. Bo czy reguła świętego Benedykta to nie jest wyraz tego, żeby zarządzać duchowością mnicha? W sensie wspólnoty, tego, co on ma zrobić w tej wspólnocie, praktyk, w które ma wchodzić. Albo nasz przebieg sesji medytacyjnej. Przecież on jest zarządzany przez ten program tutaj. Wyobraźmy sobie takie doświadczenie, że przyjeżdżamy na sesję medytacyjną i ta sesja nie ma żadnego programu. Nie wiem, jak by ona przebiegała, ale byłoby chyba trochę chaosu, zanim byśmy to wszystko ogarnęli i ustalili jakieś wspólne praktyki i jakoś to poprowadzili, żeby to miało w ogóle jakiś sens. Więc mimo tego, że to nasze życie jest zmienne i że to jest nieustanny dialog z Bogiem i poddawani jesteśmy, poddajemy się różnego rodzaju zaskoczeniom na tej drodze, odkryciom, to i tak dobrze jest planować, próbować wchodzić w jakąś dyscyplinę. Nawet gdybyśmy spojrzeli na to, że wchodzimy w sesję medytacyjną, przyjeżdżamy tutaj, to przecież dokonując tego wyboru, wchodząc w tę dyscyplinę, wychodzimy w kierunku realizacji jakiegoś pragnienia, jakiejś tęsknoty, którą mamy w sobie, którą Bóg w nas włożył, której chcemy odpowiedzieć. Dokonujemy takiego wyboru i ta szczerość w tej praktyce, w tym ustawianiu w cudzysłowie tego całego życia jest bardzo ważna. Nie wiem, czy mieliście też takie doświadczenie, ja miałem, no właśnie nie podejmowania w ogóle jakiegoś wysiłku w swoim życiu duchowym. Ja dosyć szybko odkryłem, że to się później stawało takie jakieś amorficzne, takie trochę byle jakie. Ja mam takie określenie na to trochę z wojaka Szwejka. Jak to Jarosław Hasiek w usta wojaka Szwejka włożył takie słowa, jak tam było, tak tam było, ale jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. No jakoś to się tam potoczy, nie? No, jakoś to będzie, jakoś tam ta relacja z tym Panem Bogiem będzie, no tam od czasu do czasu do spowiedzi. No, na tą mszę trzeba pójść, tak? No jakoś to się będzie toczyć. No pewnie, że to się jakoś będzie toczyć. No ale jeżeli odkryjesz tę tęsknotę w sobie, to nie chcesz, żeby to się jakoś toczyło. No, chcesz wziąć za to odpowiedzialność. W wolności oczywiście, bo coś sobie zaplanujesz, wejdziesz w jakąś dyscyplinę, nagle się okaże, że to nie tak pójdzie. Bo to jest żywy dialog z Bogiem. Okej. Okay. Te dwie rzeczy, żeby nie było żadnej skrajności, że mówisz sobie, dobra, nie ustawiam tego życia, by odwołać się do profesor Świderkówny. Nie ustawiam tego życia, niech ono się tam dzieje, tak jak się ma dziać. Mówimy w aspekcie duchowym. No i druga taka skrajność, że tak będziesz się pilnował po prostu, żeby tam nikt ci nie naruszył tej twojej duchowości, tej twojej dyscypliny, że nikt z tobą nie będzie mógł wytrzymać w ogóle w życiu. Nie? To są dwie skrajności, które trzeba połączyć ze sobą. Długo zastanawiałem się, powiem wam szczerze, czy powiedzieć o takim odkryciu, które wiele lat jakoś do mnie przyszło. Ono przyszło do mnie, wprost powiem, z ekonomii. Mianowicie, tak jak powiedziałem na początku, że będzie o łyżce miodu, która potrafi osłodzić wodę, i że będzie o półgodzinnej medytacji, która potrafi przemienić życie. Odwołując się do ekonomii, to chcę to wyrazić taką zasadą, którą być może część z Was, z którą część z Was się zetknęła, mianowicie zasadą 20-80. To może się wydawać paradoksalne, że się do tego odwołuję, ale wiele lat temu to odkryłem i chcę się z tym podzielić. Jeśli ktoś o tej zasadzie nie słyszał, to tylko w skrócie powiem. No to jest zasada, która mówi o tym, o nierównowadze przyczyn i skutków. Ona wprost mówi, że na przykład 20% ubrań nosimy na 80% okazji. Można się temu przyjrzeć w życiu. W szafie jest na przykład bardzo dużo ubrań, ale na 80% okazji używasz tylko 20%. Jeżeli chcesz poznać na przykład treść książki, to czasami wystarczy przeczytać maksymalnie 20% tej książki. Reszta to często jest taka wata słowna. Albo na przykład wprost 80% sprzedawców w jakichś firmach generuje, przepraszam, 20% sprzedawców generuje 80% zysku. Albo na przykład, jeśli chcesz coś załatwić w jakiejś wspólnocie, to maksymalnie 20% ludzi generuje tam jakieś zasadnicze zmiany. I ta zasada funkcjonuje. Nie wiem, dlaczego ona istnieje, ale ona rzeczywiście istnieje i jeżeli się świadomie do tej zasady podchodzi, to można też pewne rzeczy nawykowe w sobie zmienić. trzeba na to spojrzeć w takim szerszym kontekście, że idziesz do sklepu i bardziej świadomie na przykład zastanawiasz się, czy kupić sobie coś do ubrania, czy też to będzie leżało w szafie, czy rzeczywiście będę to nosić. I w wielu innych też obszarach. Czyli można modyfikować pewne nawykowe zachowania. Ale zanim też do tej zasady, jak ją odkryłem też w życiu duchowym, to chcę powiedzieć o czymś takim, co się nazywa łakomstwo duchowe. Bo to też jest rzeczywistość, z którą my możemy się zetknąć, albo zetknęliśmy się. Że tak jak w przypadku jedzenia jest łakomstwo, tak w życiu duchowym jest łakomstwo duchowe. Ono się przejawia na przykład w czymś takim. Jeszcze jedna książka na temat życia duchowego. Jeszcze jedna rekolekcja. Jeszcze jedna konferencja. Jeszcze jedna rozmowa. Jeszcze jedno spotkanie z kimś. Jeszcze książka. Jeszcze kolejna. Mieliście coś takiego? Nie? I wtedy jest tak, że my próbujemy to jakby wchłonąć, nie wiem, pożreć niemal, podczas gdy nie jesteśmy w stanie tego przetrawić, to po pierwsze, a po drugie odchodzimy od tego, co się powinno dziać w naszym życiu duchowym, od tego, co ojcowie nazywali przeżuwaniem, powolnym przeżuwaniem czegoś, a potem urzeczywistnianiem tego. Jest taki apoftegmat o Abba Abrahamie. Jak jego przeczytałem, to śmiałem się bardzo. Abba Abraham opowiada o pewnym starcu, który na pustyni był przepisywaczem książek. I przychodzi do niego taki młodzian i mówi, no przepisz mi tu książkę duchową. No ale ten starzec, choć dobrze przepisywał książki, no też czasami, jak to Abba Abraham powiedział, no wchodził w stan jakiejś głębokiej duchowości i przepisywał tak, jak przepisywał. Pewne rzeczy opuszczał, nie zwracał uwagi na interpunkcję. No i ten młodzian przychodzi odebrać tę książkę, odbiera ją, patrzy, mówi do niego, no ale ojcze, no przecież opuściłeś wiele wersów tutaj. A on mu na to mówi, wiesz co, wypełnij te, które są tutaj, a potem przyjdź, to dopiszę ci resztę. No, wyobraźcie sobie coś takiego, że idziecie po książkę duchową, na przykład do księgarni, nie wiem, świętego Wojciecha, świętego Jacka, jakąś poświęconą medytacji, odbieracie tę książkę, wracacie do domu, a tu jedna trzecia książek, przepraszam, jedna trzecia stron, no nie istnieje. No przecież, no, wkurzylibyście się, tak? No, zapłacona cena, no, książka jakaś wybrakowana. No ale ten Abba Abraham, czy ten starzec, by powiedzieli, urzeczywistnij to, co tam jest. Podobnie można zobaczyć, i tu powoli odwołuję się do tej zasady 20-80, jakie mamy książki w naszych domach o duchowości. Sporo książek. A ile z tego jest tak naprawdę przeżyte, czy przeczytane tak naprawdę w środku? Otóż zobaczcie. Kiedy wybieramy praktykę medytacyjną i czynimy ją swoją praktyką i rzeczywiście poważnie ją traktujemy i wchodzimy w nią w głąb, to czego my dokonujemy jako ludzie, którzy jesteśmy osadzeni w duchowości katolickiej? My dokonujemy pewnego wyboru z całej palety różnych duchowości, różnych praktyk, z którymi się zetknęliśmy. Wybraliśmy praktykę medytacyjną. I to jest dobrze. Wybrać jedną, dwie praktyki duchowe i w nie naprawdę wejść. Bo to jest lekarstwo na to łakomstwo duchowe i na to, że w gruncie rzeczy, jeśli tego łakomstwa gdzieś nie odrzucimy, to będziemy się oczywiście ślizgać nieustannie po powierzchni. Przy tym jeszcze łakomstwie to bywa tak, że może nastąpić takie zjawisko, że wahadło się odbije w drugą stronę. Że tak się nachapiesz, próbujesz się nachapać tą duchowością, że w pewnym momencie mówisz, nie, no w ogóle to nie działa. A nie działa, bo nie może zadziałać, bo nie jesteśmy zdolni w ogóle jakby przetrawić tego. Bo tu jest bardziej coś kompulsywnego, coś w emocjach, niż rzeczywiste pragnienie, zaspokojenia tęsknoty do Boga, jakiegoś wezwania. I też może się to przejawić w takiej postawie cynizmu. Mówisz, dobra, tam ci tam nowicjusze to niech sobie tam gorliwie praktykują. Albo ty sobie tam jeździ na te swoje praktyki. To tam i tak niewiele da. To może być taki cynik z tego. Oczywiście jest z tego wyjście też. Tylko trzeba zredukować te praktyki i wejść w jedną. Nie wiem, czy nie odnosicie takiego wrażenia, że współcześnie jest w społeczeństwie, w jakiejś grupie ludzi taka tendencja, że jest taki bzik trochę na punkcie trochę rozwoju osobistego, powiązanego trochę z duchowością. Ja mam wrażenie, że to też jakoś koresponduje z różnego rodzaju dodatkami tam do gazet, takich poradników tam psychologicznych, rozwojowych i tak dalej. I to czasami bywa w ten sposób. Ja mam takie doświadczenie gdzieś z rozmów z ludźmi, że okej, tutaj jest jakieś NLP, tam są ustawienia Hellingera, tu jedziemy na gestalt, tam popraktykujemy jogę, tam na jakiś satsang z jakimś guru hinduistycznym, a potem jeszcze może do Lubinia, albo gdzieś jeszcze gdzie indziej. I to jest taki, wiecie, to jest takie kolekcjonowanie różnych wrażeń duchowych, jakby taki tabor duchowy jechał, nie? Zamiast zrobić stop. I ta zasada 20-80 w życiu duchowym, ona robi takie stop, bo wybierasz z całej palety praktyk duchowych jakąś jedną. Po to, żeby w nią naprawdę wejść, przeżyć ją, uczynić swoją. Jak na przykład robimy to z medytacją tutaj. I teraz zejdźmy dalej. W twoim życiu wystarczy zrobić jedną drobną rzecz. Ci, którzy robią praktykę medytacyjną, to co powiem, może być dla nich umocnieniem. Ci, którzy są na początku, może być dla nich jakby dobrym natchnieniem. Jeśli zrobisz pół godziny medytacji w ciągu swojego dnia, regularnie, to po prostu takie jest prawo tej medytacji. Wiecie, takie jest po prostu prawo tej medytacji. To jest niemożliwe, żeby ona nie zadziałała. To jest niemożliwe, żeby ona nie zadziałała. Jak czasami daję wprowadzenie gdzieś do praktyki medytacyjnej, czy to gdzieś w grupie poznańskiej, czy tutaj, czy gdzieś zupełnie indywidualnie. I jakby mam już trochę dość tego mówienia, to wtedy proponuję coś takiego. Mówię, słuchaj, zróbmy biznes duchowy. Zróbmy biznes duchowy. I mówię wtedy sobie tak, słuchaj, jaki Cię interesuje? 15 na 15, tam 20 na 20, czy może 30 na 30? No wtedy ktoś, ale o co chodzi w ogóle, nie? Jaki biznes duchowy, o co tu chodzi? Ja mówię tak, wiesz co, bracie, my tu możemy do rana o tej medytacji, wiesz, opowiadać sobie. I nawet to, że sobie tam raz usiądziesz, to okej, usiądziesz sobie, ale no spróbuj wejść w to poważnie. No więc jaki wariant wybierasz? 15 na 15? W porządku. 15 na 15. Przez 15 dni, regularnie, o najlepiej stałej porze, zrób praktykę przez 15 minut. Przez 15 dni, przez 15 minut. A potem zadzwoń do mnie albo mi powiedz, czy to zadziałało, czy nie zadziałało. Albo jeszcze dodatkowo, żeby zrobić silniejszy efekt, po tych 15 dniach jest zakaz medytacji, w ogóle nie medytujesz. Porównaj, jak przeżywasz życie. Bo ja mam przekonanie, że medytacja, modlitwa medytacyjna, taka, którą praktykujemy, działa. Ona się sama objawia. I w tym sensie jest dobra. Więc wystarczy tak drobna rzecz, jak pół godziny, by z czasem zaobserwować owoce tej praktyki. Ile to jest pół godziny z 24 godzin? To nie więcej jest niż tam, wiecie, 2-3%. 2-3%, które z czasem jakby rozszerza się na całość życia. I to podobnie jest później w miesiącu, bo dobrze jest wyjechać na przykład na takie odosobnienie jak tutaj raz w miesiącu. Jeśli możesz wyjechać na takie odosobnienie, to super. No jeśli nie, no to dobrze jest też gdzieś to sobie w życiu zaaranżować. Tych miejsc jest teraz w Polsce coraz więcej, więc to jest o tyle dobre, że no, gdzieś można się tam w tym wszystkim odnaleźć. A takie mam pytanie do Was. Czy Pan Bóg stosuje zasadę 20-80? Takie prowokacyjne pytanie. Nie? Nie.
No ja myślę, że tak.
Myślę, że tak.
1 na 99.
Tak, tak. Myślę, że stosuję. Tak a propos praktyki, to taka rzecz mi przyszła. Jak to jest z pracą, nie? Z tym obrazem w Starym Testamencie, że 6 dni jest pracy, a 1 dzień odpoczynku. I to miało później wyraz w tym przykazaniu. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Żebyś dzień święty święcił. Jeden spośród 7 dni. To jest też nie więcej niż tam 15%. Wyobraźcie sobie coś takiego. To jest też pytanie do każdego, że naprawdę święcisz niedzielę. Tak, że jest ta niedziela jest podporządkowana jakby Bożym sprawom. Ja już nie mówię o tym, żebyś uczynił z tej medytacji jedną wielką medytację. Z tej niedzieli, przepraszam, jedną wielką medytację. No ale żebyś chociaż trochę bardziej ją przesycił różnymi sakralnymi rzeczami. Okej, możesz tutaj objąć w tym wszystkim też życie rodzinne, ale żeby była dobra hierarchia. To dokładnie jak to przykazanie mówi. Ja tam jestem przekonany, że tam po wielu iluś tam latach to już tam znajdą się wokół ciebie tacy, którzy będą myśleli, że jakiś proces kanonizacyjny będzie trzeba zrobić, bo to tak przemienisz, wiesz, życie swoje. Że to uczciwie się zrobi. No ale kto tak robi? Tak poważnie, tak rzeczywiście. I to nie w tym sensie, żeby się spinać, bo w życiu duchowym myślę, że mieli się też takie doświadczenie, robisz ten wysiłek, Pan Bóg i tak potrafi, jak nie przemodeluje, to otrzymasz trochę łaski takiej, że cię to podniesie na 3 piętra do góry. Ale robisz wysiłek i ten wysiłek jest istotny w tym wszystkim, w tej praktyce. Jeden dzień spośród 7. Albo pamiętacie, jak jest w przypowieściach Chrystusa, jak mówi o tym, że Królestwo Boże jest podobne do ziarnka gorczycy, z którego rozrasta się duże drzewo. Albo do kobiety, która włożyła zaczyn do ciasta i ono się całe zakwasiło. To jest dokładnie to. Wchodzisz w praktykę medytacji i ona z czasem przenika całe życie. No i to jest piękne doświadczenie. Wtedy widzisz tego sens. Wiecie, co jest też ujmującego w tej praktyce medytacyjnej, do której my nawiązujemy? Do tej tradycji ojców pustyni. Bo to, że my urzeczywistniamy to wezwanie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, to przecież nie jesteśmy pierwszymi. Byli przed nami inni. Albo to, że mamy pragnienie, żeby praktykować modlitwę nieustanną. Nie jesteśmy pierwszymi, przepraszam. Bo w tej historii Kościoła już byli ludzie, którzy próbowali to jakoś zrobić. I to, co jest wielkością tej praktyki medytacyjnej, zwanej czasami modlitwą monologiczną też, jest to, że ona dotyka serca i umysłu. Ona, że tu się to dzieje. Że to się nie dzieje na ustach. To się nie dzieje w gestach. To się nie dzieje w myśleniu. To się dzieje przed tym wszystkim. I to jest ujmujące. Była kiedyś taka herezja w pierwotnym chrześcijaństwie, mesalianie. Proszę? Proszę? Czego na ciebie... Tak popatrzyłem, bo co jakiś czas patrzę na różne osoby. Tak. Nie. Postrzegam się, Mateusz, jako bardzo ortodoksyjnego. Ale rzeczywiście była taka herezja, mesalia. No, w kręgach syryjskich się znalazło. Maksymilian się z syryjską tam teologią interesuje. Oni chcieli podchodzić do tej praktyki, no rzeczywiście z sercem. Znaczy, jak to zrobić, żeby ten Bóg był we wszystkim uwielbiony? Jak modlić się? Bo to jest pewna forma modlitwy, to co robimy. Jak się modlić nieustannie? No takie wskazania są też w Nowym Testamencie. Jak to zrobić? Wiecie, co robili? Nieustannie się modlili, tak? Do tego stopnia nieustannie, że w ogóle porzucili pracę, porzucili w ogóle jakąkolwiek inną aktywność, po prostu się nieustannie modlili. I oczywiście no, z czasem zostali, tak powiem, albo w pewnym momencie sami się wyłączyli z Kościoła, ale Kościół też ich wyłączył, bo no, w ogóle tam z czasem zanegowali sakramenty, hierarchię, no wszystko. No mieli jakąś dobrą intencję, tak? Ale no, nie widzieli sposobu, jak przenieść to, co jest esencją modlitwy, w codzienne życie. Jeszcze innym byli tacy ludzie, Mateusz, nie patrzę na ciebie, byli tacy ludzie, akolimeci się nazywali. I to jest akurat bardziej ortodoksyjna rzecz, jakieś rozwiązanie tego, jak sobie z tym poradzić. Ponieważ wpadli na pomysł taki, że okej, doba ma 24 godziny, podzielimy ją na 8. Jedni będą się przez 8 godzin modlić, drudzy będą w tym czasie pracować, no trzeci tam będą się zajmować inną aktywnością i taki rotacyjny obieg jest. To jest trochę nawet, do tego nawiązują na przykład te wieczyste adoracje. To jest w porządku jakoś, nie? Natomiast to, co jest cennego, bezcennego w naszej praktyce, co jest ujmującego, to to, że to jest przed tą aktywnością zewnętrzną, że to chodzi o modlące się serce, umysł. Subtelne, miłujące serce, umysł, które jest zawsze z Tobą, nieutracalne. Ja tą zachętę ponawiam, żebyśmy podczas tej sesji medytacyjnej zasypiali z praktyką medytacyjną i budzili się z nią. Popatrzcie też na to pod kątem tego, o czym powiedziałem, zasady 20-80 i pod kątem całego swojego życia. Ja nie wiem, ile to jest jeden dzień z długości życia, lat życia, które tam Pan Bóg nam jakoś przeznaczył. Ale bywa w naszym życiu tak, że snujemy jakieś plany i dobrze, że je mamy. Mamy jakieś pragnienia, za którymi idziemy, realizujemy, większe, mniejsze, okej. Ale czasem wyzwania, przed którymi stoimy, są tak duże, że może przerażają. Ale gdyby popatrzeć na to w perspektywie zasady 20-80, to jest stara też zasada ascetyczna. Potraktuj ten jeden dzień, który masz, jako twoje całe życie. Ten jeden dzień. Masz swoje plany, masz swoje pragnienia. Okej. Ale urzeczywistnij to wszystko tylko w tym jednym dniu. Jakbyś żył tylko jeden dzień. To naprawdę zmienia perspektywę. Powiem wam szczerze, że ja tak próbowałem, próbuję. Jest to mi jakieś bliskie coraz bardziej. I wtedy masz taki obraz, że ten sen to jest twoja śmierć. No, odchodzisz. Jak zrobić, jak się skoncentrować na tym, żeby ten dzień, który jest przed tobą, dobrze przeżyć? Jesteśmy w obszarze praktyki duchowej, praktyki medytacyjnej, więc nie zajmujemy się teraz pracą zawodową czy innymi aspektami, nie wiem, życia rodzinnego. Jak w ten jeden dzień tę praktykę wprowadzić? Te pół godziny. Może ktoś idzie na mszę świętą. Może ma taką praktykę codzienną. I to jest piękne. Że możesz w ten sposób żyć. I wtedy dobrze jest wejść w sen z praktyką medytacyjną. Bo wcześniej czy później, lubię to czasami tu podkreślać, każdy z nas odejdzie. Dobrze, żebyś odszedł z praktyką medytacyjną. Żebyś nie odszedł głupio. W jakimś dziwnym, absurdalnym stanie. A wczoraj mówiłem o tym, że no, ludzie spędzają tego Sylwestra na imprezach. My jesteśmy na sesji medytacyjnej i tak mówiłem, żeby no, nie patrzeć na to w ten sposób, że ktoś spędza tego Sylwestra na imprezie, tańczy, pije alkohol, że to coś jest lepszego czy gorszego niż sesja medytacyjna. No nie patrz na to tak. Ale to nie znaczy, że w twoim życiu własnym ty już tak nie chcesz. Posmakowałeś tego, nie pasuje ci to i zostawiasz to. Odwracasz życie na drugą stronę, kartka życia się przewraca na drugą stronę i tam jest inny smak, inna tęsknota. Oni mają swoją historię, którą tam pisze Pan Bóg im, ale ty masz swoją nową. Nowa kartka się otwiera z napisem praktyka duchowa na przykład. Albo to jest 534 kartka. Ty masz taki smak i nie chcesz tam wracać. A jeśli się tam pojawisz, to już z innym stanem serca, z innym stanem umysłu, bardziej wrażliwym, rozmodlonym, takim, które jest wyrazem właśnie ustawienia tego życia, żeby Bóg był we wszystkim uwielbiony. To dziękuję.